Kochani, jednym z celów Kościoła, do którego Pan Bóg, z powodu którego Pan Bóg nas powołał, żebyśmy byli razem, jest to, żebyśmy budowali relacje, byli ze sobą połączeni jako ciało. Ja ostatnio usługiwałem na ten temat, mówiłem o różnorodności. Mówiłem o różnorodności, o tym, że Bóg nas obdarował w Kościele różnymi osobami, różnymi darami, przez to i talentami. I to wszystko ma nam służyć, żebyśmy się mogli budować w ciało Chrystusa. Ale Kościół ma jeszcze inne, bardzo istotne zadania czy rzeczy, aby mógł właściwie funkcjonować i żyć. Tak jak my, prawda, potrzebujemy wody i chleba, i potrzebujemy pracy, i potrzebujemy mieć relacje też z innymi, żebyśmy mogli właściwie funkcjonować. Okazuje się, że nawet tak duchowe powiedzenie, że mnie Pan Bóg wystarcza i nie potrzebuję nikogo, ono nie jest biblijne, bo nawet Adam, kiedy był w najczystszej społeczności z Panem Bogiem, miał potrzebę relacji z drugim człowiekiem. Pan Bóg wypełnił tą jego potrzebę, dając mu nie mężczyznę, ale kobietę. W dzisiejszych czasach to jest ważne, żeby podkreślić. Kochani, jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, o których chciałbym wspomnieć i ostatnio Sławek dużo na ten temat nauczał, to jest to, że jesteśmy powołani do zwiastowania Ewangelii. Chociaż jedna amen. W dobrym miejscu jestem. Otwórzmy Mateusza, 16 rozdział, 15 wiersz. I coś w tym temacie chciałbym tutaj, myślę, że coś ciekawego, przynajmniej dla mnie było to coś ciekawe, kiedy dotarło to do mojego serca. Mateusza, 16 rozdział, 15 wiersz. Czytamy tam takie słowo. A przepraszam, Marka. Okej, przepraszam, Marka. Niedowidzę. Rzekł im, Pan Jezus rzekł swoim uczniom, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jeśli czujesz się uczniem Pana Jezusa, to polecenie jest do ciebie. Czy możesz powiedzieć na to amen? Pytanie jest bardzo praktyczne, jak mi to wychodzi? Czy ja stosuję to polecenie Pana Jezusa, czy może po prostu je ignoruję w swoim życiu? Tak będę troszeczkę czasami naciskał, ale to jest uzasadnione. Statystyki mówią, że nie podam teraz dokładnie, ale będzie to bliskie prawdzie, kilka procent wierzących głosi Ewangelię. Gdybyśmy dzisiaj zrobili test, gdybym poprosił was i siebie, kto na przykład w tym tygodniu głosił Ewangelię, miał możliwość głosił tą Ewangelię. To jest ciekawe, ile osób by podniosło na ręce. Ja nie chcę nikogo zawstydzać, dlatego nie proszę, żebyśmy podnosili rąk, ale możesz się zastanowić, czy ty byłbyś w gronie tych osób, które podniosą rękę. Jeżeli statystyki są prawdziwe, to może tutaj ze 3-4 osoby by podniosły rękę. Co to mówi do nas? Że my nie wypełniamy polecenia, które Pan Jezus nam zostawił. to bardzo negatywnie wpływa na poszerzanie się Królestwa Bożego. To bardzo negatywnie wpływa na Kościół. Bo tak jak ciało nasze potrzebuje jedzenia, wody, nie wiem, powietrza, słońca, relacji, tak głoszenie Ewangelii przez Kościół jest czymś życiodajnym, czymś, co powoduje, że rodzą się pośród nas dzieci, my się możemy też spełniać jako rodzice duchowi, możemy pomagać tym osobom, wzrastać w Jezusie, możemy usługiwać sobie nawzajem, ciało się poszerza, poszerzają się wpływy w naszym mieście i Kościół się rozrasta. Ludzie mogą skorzystać z wielkiego daru, jaki Bóg dał w Jezusie Chrystusie, zbawienia. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Mówię, bo miałem pewną modlitwę. W której przeżyłem coś trudnego. Otóż modliłem się i w pewnym etapie, w trakcie tej modlitwy, wiecie, Duch Boży przemawia do naszych serc i pokazuje nam różne rzeczy. I zobaczyłem, że ja mam problem ze zwiastowaniem Ewangelii. Kiedy nawróciłem się, nie miałem tego problemu. Wręcz byłem osobą, która dużo osób przyprowadzała do Chrystusa. Dużo mówiłem na ten temat. Wiele osób, które z nami podążały przez ostatnie lata, to były osoby, które ja czy moja Ela wspólnie żeśmy przyprowadzili do Jezusa. Ale przyszedł jakiś taki czas w moim życiu, kiedy zauważyłem, że mam trudność z mówieniem. Nie mam trudności, kiedy ktoś przyprowadzi kogoś do mnie, tak? Kiedy tutaj na przykład rozmawiamy, no nie mam trudności, ale mam trudność, żeby na przykład zacząć, żeby porozmawiać. Czasami, kiedy pracowałem z Adamem, to on mnie zawstydzał swoją postawą, bo on nie miał żadnej trudności. Tak sobie myślę, ale świadectwem jestem dla niego. To ja powinienem jako pastor tutaj świecić mu przykładem, a to on jest tą jakby osobą przewodzącą w ewangelizacji, a ja tak gdzieś za jego plecami po prostu się chowam. Ale to wynika właśnie z jakiegoś problemu, który ja gdzieś wewnętrznie przeżywam w tej dziedzinie. I kiedy modliłem się, zobaczyłem jedną rzecz, która powoduje, że nie głoszę Ewangelii osobom. To będzie straszne. Trzymajcie się, zapnijcie pasy. Strasznie się przed wami otworzę. Zobaczyłem, że nie kocham tych ludzi. Bo gdybym ich kochał taką prawdziwą miłością, to nie patrzyłbym na siebie, że ktoś mnie odrzuci, że ktoś o mnie źle pomyśli, że ktoś może, nie wiem, pomyśli, że jestem jakiś wariat, że po prostu zobaczyłem, że mój komfort stał się dla mnie ważniejszy niż głoszenie Ewangelii. Niestety, zwiastując Ewangelię, myślę, że wy też się z tym spotykacie. Spotykamy się często, jak wspomniałem wcześniej, z odrzuceniem, czy z jakimś czasami wyśmianiem, czy może z prześladowaniami wręcz. Może w pracy nas po prostu wykluczają, omijają, jakiś dystans. Czasami tracimy stanowiska, bo jakiemuś dyrektorowi czy kierownikowi nie podoba się nasze poglądy, nie podobają się nasze poglądy, albo wręcz nasza kariera zawodowa zostaje zatrzymana z tego powodu. Może tracimy jakieś przywileje, A więc wiele negatywów możemy przeżywać i ja sobie tutaj zapisałem takie zdanie, że trzeba być masochistą, a więc osobą, która się sama okalecza, żeby lubić takie rzeczy. Bo to są rzeczy negatywne dla nas. Zgadzacie się? I myślę, że przeżywając to, prowadzi to do wycofania się i do takiej ochrony własnej osoby. Jeżeli przez lata przeżywamy wiele takich sytuacji, a ja już jestem wiele lat wierzący, więc przeżyłem na swojej drodze wiele takich sytuacji. Na początku, kiedy człowiek jest świeżo nawrócony, to on jeszcze nie wie, co przeżyje. Ale później, kiedy już przeżyje pewne rzeczy, to zaczyna go to zbyt mocno boleć i zaczyna się chronić i usuwać. Ale to doprowadza nas do tego, że przestajemy głosić Ewangelię. Co zrobić, aby stary wierzący stał się nowym wierzącym, który na nowo głosi Ewangelię? Wiecie, są różne motywacje do głoszenia zwiastowania. I kościoły różne motywacje stosują. Jedną z takich motywacji to jest to, co robią świadkowie Jehowy, to, że uzależniają zbawienie od głoszenia Ewangelii. My się zachwycamy dzisiaj i dziwimy się determinacją tych ludzi, że oni chodzą, dzisiaj to nie wiem, czy chodzą po domach, no chyba chodzą jeszcze, ale kiedyś chodzili bardzo intensywnie po domach. A tak, chodzą. Stoją na ulicy z książkami, po prostu często jesteśmy zadziwieni, ile oni mają w sobie jakiejś takiej determinacji i nie wiem, czy wy, ale ja czasami zazdrościłem tym ludziom. Ale kiedy dowiedziałem się, jaka motywacja jest w ich sercach, że głoszenie Ewangelii jest połączone ze zbawieniem, a więc jeżeli taki świadek nie głosi Ewangelii, no to jego zbawienie jest zachwiane. Albo może nawet nie być zbawiony. Nie znaleźć się w raju. Myślę, że gdybyśmy my mieli taką doktrynę, to wiele osób spośród nas, a może większość spośród nas, też chodziłaby po domach. Może byśmy stali dziś na rynkach. Dlaczego? Bo my chcemy być zbawieni. Ale czy to jest właściwa motywacja, która powinna nas motywować? I czy to jest właściwa doktryna? Słowo Boże mówi nam, że zbawienie nasze jest poprzez krew Pana Jezusa Chrystusa. A więc nie możemy nic dodać ani ująć z tego, co Bóg uczynił, ofiarowując swojego Syna. To jest jedyna podstawa, na której jesteś zbawiony. Jeśli wierzysz i trwasz w Chrystusie, tak? Możesz być pewny. Inną taką motywacją, którą można zobaczyć, to jest wśród chrześcijan, którzy są wychowywani pod prawem. Okazuje się, że kościoły bardzo dobrze i bardzo głęboko żyją w prawie. Polega to na tym, że tak jak prawo ma pewne przepisy i nakazy, nakazuje się ludziom wierzącym, co mają robić i moglibyśmy dzisiaj zrobić to samo, powiedzieć, mamy głosić Ewangelię. Bo jeśli nie, to żyjemy w grzechu, a jeśli żyjesz w grzechu, no to możesz umrzeć albo stracić życie wieczne, tak? I wzbudzimy w sobie poczucie jakiegoś potępienia, wzbudzimy sobie poczucie winy, jeśli pewnych rzeczy nie robimy i to poczucie winy i potępienia będzie motywować nas do głoszenia Ewangelii. Ktoś z was głosił w ten sposób Ewangelię? Nie? Ja przez wiele lat tak głosiłem. Czułem się motywowany poprzez potępienie, że jeśli nie będę tego robił, to będę grzeszył. Że jeśli nie ostrzegę grzesznika przed tym, że idzie do piekła, to będę winien jego krwi. Znam ludzi i świadectwa ludzi, którzy żyli wiele lat w czymś takim i można dojść do obłędu, bo wchodzisz do pociągu i czujesz, że jesteś winien, jeżeli nie powiesz tym ludziom o Jezusie. Jak długo można tak żyć? Czy to ma nas motywować do głoszenia Ewangelii? Jak długo można pociągnąć na takiej motywacji? Inna taka siła, która może napędzać Kościół do głoszenia Ewangelii, to jest nasze sumienie. Czasami kościoły, to już też wspominałem, kościoły robią jakieś akcje ewangelizacyjne po to, żeby w jakiś sposób wypełnić pewien obowiązek, czy zaspokoić sumienie. No powinniśmy, tak? A więc w tym roku, nie wiem, zrobimy jakiś koncert, czy jakiś namiot, czy zaprosimy jakiegoś gościa, zagra coś tego. Zagrał, zaśpiewał, rozdaliśmy kilka ulotek. Sezon zakończony, aleluja. Zima, jesień, jakoś tam przetrwamy, tak? I sobie będziemy żyć. Czy o to chodzi? Czy tak naprawdę te rzeczy, o których wspomniałem, powinny nas motywować? Czy Bóg ma taką motywację, głosząc czy przekazując dobrą nowinę o Jezusie? Czy Bóg to robi z powodu, nie wiem, obowiązku, z jakiegoś przymusu, czy z jakichś innych Ktoś czytał jakąś moją notatkę? Słyszę już tutaj. Tak. Motywacją i siłą, która może i powinna nas motywować do tego, żeby wypełniać te rzeczy, jest miłość. Miłość. I w tej modlitwie ja zobaczyłem, że brakuje mi miłości. Miłości do ludzi. Czasami słyszałem takie świadectwa, jak ktoś modlił się, Boże, daj mi miłość do ludzi, abym mógł głosić Ewangelię. I Bóg udzielał tego ludziom. I oni przeżywali niezwykłe rzeczy w sobie. I ich służba niezwykle się po prostu przemieniała. Wiecie, na początku my nie głosimy z miłości do ludzi. Samarytanka, która spotkała Jezusa i dowiedziała się o tym, że On jest Mesjaszem, ona nie poszła do swojej wioski i powiedziała, słuchajcie, tak was bardzo kocham, że powiem wam o Mesjaszu. Nie, ona powiedziała, słuchajcie, ten człowiek powiedział mi wszystko o moim życiu. On musi być Mesjaszem. A więc pewne nasze przeżycie z Bogiem, pewne nasze doświadczenie powoduje, że my mówimy o Nim. To tak jakbyś coś przeżył nagle. Spotykasz sąsiada, dzisiaj coś przeżyłeś, nie wiem, na ulicy, znalazłeś stówę, tak? Za 5 minut spotykasz znajomego i o czym będziesz rozmawiał z nim? O swoim przeżyciu. Ty, znalazłem 100 zł. Wow! Fajny dzień masz, nie? No. Tak samo, kiedy ludzie poznają Jezusa, przeżywają pewne rzeczy, opowiadają, idą do domu, opowiadają swoim znajomym, rodzinie, słuchaj, spotkałem Jezusa, coś przeżyłem, fajne rzeczy się dzieją, nie wiem, ludzie prorokują, są uzdrawiani, po prostu my dzielimy się pewnymi przeżyciami, które mamy. Później może te przeżycia trochę się zmieniają, a więc już one nas nie napędzają, ale mogą nas napędzać inne rzeczy. Zaczynamy dużo czytać Biblii. Co się dzieje? Stajemy się mądrzejsi. Od kogo? Od tych, co chodzą na ulicę. Od mojego wujka, od mojej ciotki, od mojej mamy, od mojego brata. No i co? No i teraz mogę zabłysnąć. A więc mogę powiedzieć im coś o Bogu, o Jezusie, pokazując, że oni są po prostu zero. Tak? To trochę przesadzam, przejaskrawiam, ale w rzeczywistości tak czasami bywa, że chęć pokazania swojej wiedzy, chęć pokazania, że ktoś jest po prostu grzesznikiem, jest w złym miejscu swojego życia, a ja jestem w lepszym miejscu, powoduje, że zaczynam o tych rzeczach mówić. No ale jak już człowiek dojdzie do miejsca, kiedy już przestaje go to pasjonować, że ciągle pokazuje, wykazuje innym osobom brak wiedzy, to co pozostaje? Tak naprawdę motywacją, która powinna nas prowadzić, to co wspomniałem wcześniej, jest miłość. I chciałbym, żebyśmy mogli spojrzeć na kilka wersetów, że ta motywacja, Ewangelia 3,16, żebyśmy mogli poznać Boże serce. No to fragment bardzo dobrze znany, ale otwórzmy. Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Co spowodowało, że Bóg dał swojego Syna na świat? Miłość do ludzi. Miłość do człowieka zmotywowała Boga do tak niezwykłych czynów, że przygotował, oddał swojego Syna, aby ludzie mogli być zbawieni. Zastanawiałem się, czy ta miłość, czy Pan Jezus, bo tutaj czytamy, że Bóg umiłował świat i dał Syna, więc rozumiemy, tutaj mowa jest o Ojcu. Ale zastanawiałem się, czy Jezus Chrystus też mnie kocha. Czy Jego ofiara na krzyżu to jest tylko wynik posłuszeństwa Ojcu, bo w liście do Hebrajczyków czytamy, że On wykonał wolę Ojca, więc przyszedł wypełnić ją, tak? Oddał swoje życie. No ale czy to też było z miłości do mnie? Co? Jest taki fragment z Efezjan 5:1-2, który pokazuje nam, że ta sama motywacja była w sercu Jezusa. On nie oddał swojego życia za ciebie i za mnie tylko z posłuszeństwa Bogu, ale też z tej samej motywacji. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A więc widzimy, że ta sama motywacja w sercu Jezusa była co w sercu Ojca, że On oddał swoje życie za ciebie i za mnie. Oglądałem kiedyś takie świadectwo ludzi, którzy głosili Ewangelię na ulicy. Być może tutaj mówiłem już kiedyś o tym. I w tym świadectwie była pokazana grupa osób, która... Otwórz jeszcze 3,16 Ewangelii Jana. Była grupa osób, która przez wiele lat chodziła z takimi tablicami i głosiła, że bliskie jest przyjście Pana, że każdy grzesznik będzie osądzony. I 17 wiersz jeszcze. Że sąd Boży przychodzi na ludzi, żeby się nawrócili i upamiętali. I takie przesłanie przekazywali ludziom, którzy byli. 17 wiersz mówi tak. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Zobaczcie, jest to połączone z 16 wierszem, gdzie jest napisane o miłości Boga i mówi, że Bóg nie posłał Syna, aby sądził świat. Ci wierzący tak naprawdę byli ludźmi, którzy sądzili świat, starali się osądzić i poprzez sąd zmotywować ludzi do nawrócenia. Kiedy inni chrześcijanie, którzy mieli trochę inną metodę głoszenia, zapytali się tamtych, ile osób udało im się przez to zwiastowanie przeprowadzić do Boga, powiedzieli, że no tak ze 2-3 osoby były zainteresowane jakąś rozmową. Pozostali w ogóle nie byli zainteresowani tym przesłaniem. Zapytał się, a ile czasu wy głosicie tutaj na tej ulicy? A on mówił, bardzo dużo. Bardzo długo. Myślę, że około 30 lat. A więc głosili jeszcze ich może ojcowie to samo przesłanie. I przez 30 lat jedna bądź dwie osoby były zainteresowane, żeby porozmawiać na ten temat. Oni natomiast głosili o Bożej miłości, o tym, że Bóg umiłował świat. Na koniec, jeżeli nie zapomnę, to postaram się wyświetlić taki krótki filmik o takim zwiastowaniu. I ich efekty były po prostu od razu widoczne, bo kręcony film pokazywał, jak podchodzą do kogoś i mówią o Bożej miłości, przekazują miłość tym ludziom i ludzie się po prostu otwierają na to i pragną tego. Dlaczego? Bo my pragniemy Boga, który nas kocha. Trudno jest przytulić się do sędziego, do prokuratora. Ja nie chciałbym żyć z prokuratorem przez całe życie. Ale Bóg stał się ojcem dla nas. Spłacił naszą winę i nasz dług przez Jezusa. I to jest to dobre poselstwo, które my przynosimy światu. Że Bóg nie przychodzi do ciebie, aby cię potępić i osądzić, ale przychodzi po to, aby ci powiedzieć, że twój grzech został już osądzony i potępiony w Jezusie, abyś ty mógł być dzisiaj wolny, abyś mógł cieszyć się miłością Bożą, abyś mógł wejść w tą miłość, abyś mógł jej doświadczać. Pamiętam ze swojego życia, jak głosiłem Ewangelię, lubiłem czasami wykazywać ludziom, że są po prostu grzesznikami. I pamiętam taką jedną rozmowę w pracy z takim elektrykiem. Rozmawiałem z nim może 5 minut czy 10, wykazując mu, że jest grzesznikiem, że to źle robi, tamto źle robi, że no wiele różnych rzeczy. Wiecie, co się z nim działo? Po prostu żyły mu zaczęły wychodzić. Zaczął się po prostu denerwować. I ja w pewnym momencie stwierdziłem, to chyba nie jest właściwa droga. Ewangelia. I zacząłem mówić o tym, jak cenny jest dla Boga i co Bóg dla niego zrobił. Wiecie, wszystko się nagle zmieniło. Żyły się pochowały, uśmiech na twarzy. Zaczął po prostu to chłonąć, przyjmować. Bóg umiłował świat. Co my mówimy światu? Bóg umiłował świat. Jak my podchodzimy do świata? Wiecie, Bóg umiłował nie tylko ciebie i mnie, ale ludzi, których tutaj nie ma. Amen? Nawet tych trudnych. Tych w pracy trudnych. Tych sąsiadów trudnych. Wiecie, że Bóg zapłacił tą samą cenę za nich. Czasami jest aż trudno w to uwierzyć. No za mnie to rozumie, że zapłacił i to rozumie, że mnie kocha. No ale jak można kochać takiego człowieka, który mieszka tutaj, albo nie, który pracuje ze mną, albo który mieszka ze mną w jednym mieszkaniu. Tytusa 3:4, zobaczmy. A gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela Boga naszego, to tam jeszcze jakiś jeden, będzie 5. Zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Co się objawiło? Dobroć i miłość do ludzi. Tak? Dobroć i miłość do kogo? Do ludzi. Zbawiciela naszego Boga. A więc widzimy serce Boże. Dobroć i miłość. I zbawił nas nie z powodu naszych uczynków sprawiedliwych, ale z powodu tego, że ma miłosierdzie w swoim sercu do nas i do świata. A więc warto jest o tym pamiętać, że Bóg oddał swojego Syna, że Jezus oddał swoje życie. Nie tylko za mnie, ale za też za niewierzących, okazując swoją miłość nie tylko do mnie, ale też do ludzi spoza Kościoła. Jeszcze Jana 4,10. Zobaczmy. To są fragmenty, które mówią o tym, że Bóg kieruje się miłością, kierował się miłością, kiedy przygotowywał zbawienie, oddawał Jezusa, a także dzisiaj Jego miłość cały czas jest w sercu do świata, do ludzi. Od 9 wiersza czytam. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Kolejny fragment, który pokazuje Bożą miłość do nas i do świata. Rzymian 5, 6 do 9 wiersza. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, ku ludziom, ku światu, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, oddał swojego Syna za nas. To jest motywacja w sercu Boga. Jeszcze tak na chwilę na temat motywacji w naszych sercach. Z 1 Koryntian 13 rozdziału. Może zobaczmy. 1 Koryntian 13 rozdział od 1 wiersza do 3. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Zobaczmy, że motywacja, jaką jest miłość, jest po prostu niezbędna w naszym posługiwaniu. I posługiwanie bez miłości jest, no powiem, niewiele warte, jak można powiedzieć, nic nie warte. A więc nawet moje głoszenie, które nie wypływa z miłości do ludzi, ono ma niewielką wartość. Może dla mnie. Więcej. Moje posługiwanie ludziom. Też możemy sobie zadać pytanie. Dlaczego modlisz się o chorych? No, czasami możemy modlić się o chorych dlatego, że chcemy się rozwijać w darach. Dlatego, że chcemy być uzdrowicielem. Dlatego, że przeczytałem książkę albo słyszałem świadectwo, że ktoś jak się modlił o 900 osób i nic się nie stało, to jak przyszła 901 osoba, nagle został uzdrowiony. Więc ja po prostu, moją motywacją jest, żeby dojść do właśnie tego miejsca, więc będę się modlił o każdego. Ale Biblia mówi, że to nie ma zbyt wielkiej wartości, jeśli nie ma w tym miłości. Moja modlitwa o kogoś powinna być dlatego, czy powinna być z powodu Bożej miłości do tego człowieka, która przepływa przeze mnie. Tak? A nie dlatego, że znalazłem sobie dobry materiał, popróbuję. To nie może być tak, słuchajcie. Dlaczego głoszę Ewangelię? bo na przykład, bo chcę, tak jak wspomniałem wcześniej, wykazać moim znajomym, że są nieukami, nie czytają Biblii. Ja im udowodnię. A gdzie jest miłość? To jest nic nie warte. Zrobisz sobie tylko wrogów. A ilu wrogów sobie zrobiliśmy niepotrzebnych? Ile relacji pozrywanych niepotrzebnych? Dlaczego? Dlatego, że może chcieliśmy być mądrzejsi. Jak mamy głosić? Głośmy im tak, aby pokazać im Bożą miłość, która ratuje ich od wiecznego potępienia. Głośmy tak, żeby oni zobaczyli, że ich kochamy, a przez to, że zobaczyli, że Bóg ich kocha. Bo to jest motywacja w sercu Ojca. Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna. I my tą miłość dzisiaj przekazujemy. Wiecie, nie wiem, co Bóg przygotowuje dla naszego Kościoła, ale wczoraj mieliśmy taką dziwną historię. Mieliśmy tutaj spotkanie pastorów i liderów. Było dziś około 20 osób. I po tym spotkaniu modliliśmy się i jeden z braci podszedł do mnie z Ukrainy, on był z Ukrainy, z pastorem, misjonarzem tutaj w Polsce i powiedział mi, wiesz, bo wspomnieliśmy o nowym miejscu, do którego będziemy się przenosili, którego jeszcze nie znamy. A on mówi, wiesz co, w kontekście tego mam takie przekonanie, jakieś dostałem, że Bóg będzie was prowadził drogą miłości. No i fajnie, sobie myślę. Szkoda, że ty nie wiesz, o czym będę mówił w niedzielę, a to było wczoraj. Bo już wiedziałem, że będę chciał mówić na temat miłości. I może coś w tym jest, nie wiem, może Bóg pomoże nam wejść w takie miejsce, gdzie ta miłość będzie przepływać przez nas i ona będzie się rozlewać po naszych sercach i po kościele i też na zewnątrz. I jeszcze takie może jedna rzecz, żebyśmy mogli zobaczyć, bo gdzieś tutaj pominąłem. Za chwilę obejrzymy sobie filmik kilkuminutowy, ale wspomniałem o tym, że my ponosimy pewne koszty w głoszeniu Ewangelii i tak naprawdę miłość może nam pomóc te koszty płacić. Bo miłość potrafi płacić koszty. Jeśli w miłości zawodzimy, trudno jest nam płacić koszty. Ale jeśli miłość kieruje naszymi sercami, będziemy w stanie naprawdę wiele zrobić i będziemy w stanie przyjąć nawet odrzucenie, czy wyśmianie, czy jakiekolwiek rzeczy świat nam zafunduje. I chciałbym, żebyśmy przeczytali taki jeszcze jeden fragment pokazujący Jezusa z Filipian 2 rozdziału od 5 do 8 wiersza. Pokazujący Jezusa, a już wcześniej mówiliśmy o tym, że Jezus nas umiłował i ta miłość, która jest w sercu naszego Pana, spowodowała, że On poniósł dla nas niesamowite koszty. Czytamy tam w tym fragmencie takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I tutaj jest mowa o, zobaczmy, o Jezusie i czego on się wyparł, jakie koszty poniósł. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Miłość do ciebie i do mnie, miłość Jezusa do ciebie i do mnie spowodowała, że on opuścił swój tron. Wziął to słabe ciało człowieka, przyjął odrzucenie, obelgi, czytam, że nawet rodzina w niego nie wierzyła, był taki okres. Uczniowie go opuszczali. Ludzie źli, źle go traktowali, poniżali, ale on się uniżył i przyjął na siebie śmierć krzyżową. z miłości do nas. Wiecie, miłość tak naprawdę może nas tylko poprowadzić do ludzi. Miłość do Boga, że Go kochamy i chcemy, aby wieść o Jezusie nigdy nie stała się zapomniana, a także miłość do ludzi może spowodować, że poniesiemy koszty. Czasami może uniżymy się przed kimś. Czasami może powiemy, a trudno, stracę to czy tamto, ale chcę zyskać Ciebie dla Boga. I moją modlitwą wtedy było w tym lesie, kiedy się modliłem, mówię, Boże, napełnij mnie miłością do ludzi. Abym ponosił koszty, abym nie był wpatrzony w siebie, że ktoś źle mnie potraktuje albo źle o mnie pomyśli, ale żebym mógł kochać tych ludzi, nie patrząc na siebie.